Marzena Bakowska, ponownie witamy z Muzeum II Wojny Światowej, z naszego studia, które dzisiaj się właśnie tutaj mieści. Przypomnę, jak będą Państwo dzisiaj odwiedzać Muzeum II Wojny Światowej, wejdą, to od razu nas zobaczą, ale zachęcamy także do słuchania Radia Gdańsk, ponieważ mamy bardzo ciekawych gości, którzy opowiadają o tym, jak wygląda praca Muzeum II Wojny Światowej na co dzień. Nie tylko w takie świąteczne dni, jak dzisiaj, kiedy przypominamy wydarzenia z 1 września 1939 roku. A teraz w naszym studiu gościmy aż 3 osoby. Kierownik Działu Prawno-Administracyjnego, pani Ewelina Latoszewska.
Dzień dobry.
Pełnomocnik dyrektora do spraw budowy wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku, Wojciech Samul.
Dzień dobry.
I kierownik Działu Archeologicznego, Filip Kuczma.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, temat od razu słychać. Chcemy porozmawiać o Westerplatte. Disiaj 1 września, czyli w 83. rocznicę wybuchu walk na tym terenie. Najważniejsze, myślę, że jest wyjście od tego, że Muzeum II Wojny Światowej tak naprawdę jako pierwsze pochyliło się nad tym terenem w sposób naukowy i rozpoczęło na tak dużą skalę badania archeologiczne. Od kiedy te badania są prowadzone, jak duży obszar obejmują? Pan Filip Kuczma.
Badania rozpoczęliśmy w 2016 roku. Do tej pory odbyło się 9 etapów prac archeologicznych na Westerplatte. Jesteśmy w trakcie właściwie 9 etapu. Samymi wykopami archeologicznymi przebadaliśmy szczegółowo obszar o powierzchni niemal 6000 metrów kwadratowych. Tutaj to tylko odnosi się do wykopów archeologicznych, natomiast prowadziliśmy wiele innych działalności. Wykonaliśmy badania geofizyczne terenu Westerplatte na obszarze 15 hektarów. 12 hektarów terenu Westerplatte, pola bitewnego, zostało zwolnione z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. To odbywało się pod nadzorem archeologów.
Właśnie to jest szok, że do dzisiaj jeszcze tam są takie pozostałości.
Dokładnie. W trakcie tych prac niemal 3000 przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego zostało przez saperów Wojska Polskiego zabezpieczone, a przy okazji udało nam się pozyskać również ponad 3000 przedmiotów cennych ze względów historycznych i wystawienniczych związanych z historią Westerplatte, tak naprawdę od połowy XVIII wieku do połowy wieku XX.
Ważną, myślę, częścią tych badań jest to, że Państwo odkrywają szczątki. Szczątki obrońców, którzy tam spoczęli, tam zostali pochowani w trakcie walk.
Przełomem w naszych pracach właśnie był rok 2019, kiedy to niemal równo 80 lat od zakończenia obrony składnicy, odkryliśmy szczątki 9 poległych w trakcie walk żołnierzy polskich. Na dzień dzisiejszy 7 z nich już odzyskało tożsamość, to znaczy dzięki badaniom genetycznym wiemy, kto to był i w którym miejscu poległ, to już dzięki wiedzy historycznej wiemy takie rzeczy. I to było najważniejsze odkrycie, jeżeli chodzi o Westerplatte, ponieważ wcześniej padały twierdzenia, że Westerplatte już wszystko wiadomo. Wszystko już zostało znalezione, wszystko zostało zabezpieczone. Westerplatczycy są pochowani na cmentarzu, który funkcjonował do 2020 roku. No, okazało się to nieprawdą. Westerplatczycy leżeli przez 80 lat w zapomnianych dołach koło cmentarza, który był im tak naprawdę poświęcony.
No właśnie to, co na początku podkreśliłam, to, że Państwo na tak szeroką, zakrojoną skalę prowadzą te badania, że przez tyle lat po wojnie wszyscy uznali, że to już jest temat zakończony, że już o Westerplatte w zasadzie nic już nie możemy więcej powiedzieć, a Państwo udowadniają, że jeszcze cały czas ten temat jest żywy.
Dokładnie. Nasze badania tak naprawdę uściślają i poszerzają wiedzę historyczną. Wiele faktów jest znanych, ale na przykład, nie wiem, chociażby stopień zniszczenia w trakcie walk poszczególnych budynków, które były na Westerplatte, no nie jest znany. No, te, które są uwidocznione na zdjęciach, faktycznie wiadomo, ale duża część obiektów nie była fotografowana. odnajdujemy również wiele lei po pociskach i bombach, które eksplodowały na Westerplatte. I co ciekawe, one były wykorzystywane przez Niemców, którzy zapędzili na teren Westerplatte polskich jeńców cywilnych jako gotowe śmietniki. I tam trafiały wszystkie rzeczy, które oni uznawali za zbędne, które dla nas teraz są bezcennymi pamiątkami po właśnie obrońcach Westerplatte i żołnierzach, którzy tam służyli od 1926 roku.
Teraz chciałabym porozmawiać trochę o przyszłości, bo teraz była rozmowa o przeszłości, ale ważna jest też przyszłość Westerplatte i to, w jaki sposób Państwo upamiętnią, bo jednym z oddziałów Muzeum II Wojny Światowej jest Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Pan dr Wojciech Samul jest pełnomocnikiem dyrektora do spraw tego muzeum, spraw budowy wystawy tej. Co Państwo chcą opowiedzieć, jaką narrację poprowadzić w tym miejscu?
Zgadza się. Tutaj przede wszystkim myślę istotnym jest pierwszy z obiektów, który chcemy otworzyć. W budynku elektrowni dawnej wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte zlokalizowana zostanie wystawa archeologiczna prezentująca wybór prawie 300 zabytków. No tutaj do mojego przedmówcy myślę, że bez badań archeologicznych w oczywisty sposób ta wystawa by nie powstała.
No, najistotniejszy efekt prac archeologów teraz Państwo pokażą.
Dokładnie. To jest w jakiś sposób naturalne miejsce, najlepsze z miejsc na terenie składnicy, które do tego stopnia zostanie wykorzystane, nasycone zabytkami i ukazana zostanie przekrojowo historia składnicy. Zarówno te 13 lat, kiedy polscy żołnierze tutaj funkcjonowali, na to będzie położony duży nacisk. Obrona będzie tym takim punktem kulminacyjnym i to, co po obronie działo się na terenie składnicy, mam na myśli właśnie uprzątnięcie tego terenu, pochowanie poległych, to w jaki sposób tak naprawdę te wszystkie elementy poznikały z krajobrazu, ale zostanie też opowiedziana historia i samego obiektu skrótowo i całość przekrojowo, jak Westerplatte stało się tak znaczącym, istotnym miejscem na arenie międzynarodowej. Tutaj mam na myśli właśnie te historyczne dzieje wcześniejszych różnych zawieruch wojennych, które powodowały, że to miejsce było tak istotne ze względów no, przede wszystkim militarnych, ale też i takich społecznych, bo przez lata na Westerplatte funkcjonował kurort, który tysiące czy setki tysięcy ludzi odwiedziło to miejsce i pamiętało właśnie ujście Wisły jako miejsce ich wypoczynku, a nie miejsce militarne.
O ile dobrze pamiętam, to jeden z budynków dawnego kurortu stał się kasynem.
Zgadza się. Tutaj można podkreślić, że w zasadzie po 1926 roku wszystkie budynki dawnego kurortu, które się zachowały, służyły polskim załogom. Tak naprawdę właśnie te problemy bytowe, lokalowe, ta trudna służba ujścia Wisły no, spowodowała, że dopiero w 1934 roku zdecydowano się o wznoszeniu kolejnych budynków, tego najbardziej charakterystycznego budynku, tak zwanych nowych koszar. Jednak tutaj myślę, co też ważne w kontekście samej elektrowni, no budynek nowych koszar no nie nadaje się jako obiekt wystawienniczy, a w ramach budynku elektrowni, w której obecnie toczy się konkurs na aranżację wystawy, no te miejsce właśnie, gdzie wystawa może się znaleźć, jest najlepszym z obiektów dla składnicy.
Nieco wyprzedził pan moje pytanie, bo właśnie chciałam zapytać, na jakim etapie są prace nad tą nową wystawą, która pojawi się w tym budynku elektrowni?
No w tym roku tutaj z ogromną pomocą Filipa Kuczmy, który jest w zasadzie tą osobą, która ten scenariusz wystawy napisała w większości, udało się zamknąć właśnie dokumenty i sporządzić takie szerokie katalogi dotyczące wszystkich zabytków, które chcemy znaleźć. Tutaj myślę taka ciekawostka, że wyniki obecnych badań jednak cały czas w drobnych elementach mogą uzupełniać. W zasadzie to pokazuje, jak na jakim żywym organizmie cały czas pracujemy, że to nie jest jakby zamknięty proces, w 99% jest zamknięty, ale w niektórych takich szczególnych elementach na pewno wystawę będziemy jeszcze uzupełniać, co też myślę, no, spowoduje, że będzie taka, no, dużo ciekawsza w zabytki, które tutaj podejmujemy. Więc właśnie archeologia jako ten nośnik przewodni wystawy, myślę, jest istotna. Ten proces zakończyliśmy, obecnie jesteśmy w trakcie pracy, oczekiwania na wnioski do samego konkursu i najpewniej w tym roku konkurs zostanie rozstrzygnięty.
A czy wiemy mniej więcej, w jakiej strukturze czasowej zostanie otwarta ta wystawa?
No tutaj myślę, przede wszystkim jesteśmy zobligowani do wejścia po pracach remontowych w samym obiekcie, które dopiero się rozpoczynają. Prace restauratorskie, sądzę, no, mogą zająć kilkanaście miesięcy. Stąd, no, najpewniej wykończanie, nawet jak wejdzie momentami, zazębi się z tym czasem pracy remontowych, no, nie jest możliwe do oddania przed zakończeniem jakby samego procesu budowlanego, więc co najmniej 12-13 miesięcy od podpisania umowy.
Jeszcze wrócę na moment. Panie Filipie, pan Filip Kuczma, proszę powiedzieć, jakie elementy chociaż wybrał pan z tej historii, które chciał pan opowiedzieć, właśnie artefaktami, które wcześniej pan znalazł właśnie podczas wykopalisk?
Nie znalazłem ich sam. To jest sukces całego zespołu archeologów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przyznam, że to był bardzo trudny wybór, ponieważ tych obiektów szczególnych, właśnie ze względów historycznych i ekspozycyjnych, mamy do tej pory po 9 etapach niemal 26 tysięcy. Natomiast na wystawę wybraliśmy około 300 przedmiotów, którymi można było zobrazować narrację wystawy, która, tak jak wspomniał tutaj kolega Wojtek, obejmuje cały przekrój historii Westerplatte. To są i przedmioty militarne, i przedmioty z życia codziennego żołnierzy służących na Westerplatte, i zabytki, przedmioty, które używali w trakcie walk. Również dysponujemy takimi przedmiotami, które były używane przez jeńców cywilnych, czyli Polaków aresztowanych na terenie Gdańska i Gdyni, którzy trafili na Westerplatte i wykonywali tą niewolniczą pracę do połowy 1941 roku właśnie,
tak,
na Westerplatte.
Tak naprawdę porządkowali tą pole bitewne.
Dokładnie tak. Oni pochowali również poległych Westerplatczyków, których odnaleźliśmy w 2019 roku. Więc ślady ich bytności na Westerplatte odkrywamy przez cały czas. Mam nadzieję, że ten wybór tych przedmiotów będzie interesujący dla osób, które będą odwiedzały tą wystawę. Z punktu widzenia archeologów wybraliśmy właśnie takie, które naszym zdaniem są takimi najbardziej przemawiającymi do widza.
No i też pamiętam, jak kiedyś spotkaliśmy się na Westerplatte podczas tych badań, i zawsze pan podkreślał, że to jest niesamowita radość dla archeologa, kiedy odkrywa taki artefakt, bo wie, że to 80 lat temu, powiedzmy kilkadziesiąt lat temu, ten człowiek dotykał tego, używał tego. To taka namacalność tej historii, z którą się pan na przykład styka podczas badań.
Dokładnie tak. Można datować moment, w którym dany przedmiot trafił do ziemi, nawet co do dnia, a nieraz nawet co do godziny, co jest z mojego punktu widzenia, dla archeologa, który wcześniej zajmował się średniowiecznym Gdańskiem, jest ciekawym doświadczeniem, że tak dokładnie można datować moment zdeponowania danego obiektu w ziemi, ale również niektóre z tych zabytków można powiązać z konkretnymi nazwiskami, z konkretnymi osobami, do których należały te przedmioty. I to jest najciekawsze w tym wszystkim.
I bardzo emocjonujące. Chciałabym podkreślić jedną rzecz, że to muzeum, które powstaje, ten oddział Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum właśnie Obrony Westerplatte i Wojny 1939 roku, to nie tylko będzie ten jeden budynek elektrowni, ale to będzie cała ścieżka edukacyjna. I w tym kontekście z panią Eweliną Latorzewską chciałabym porozmawiać, bo ważna jest zieleń, która jest w tym miejscu. Zieleń także w kontekście historycznym. W jaki sposób państwo właśnie dbają o tą zieleń w tym miejscu, na Westerplatte?
No myślę, że to pytanie chyba należałoby trochę szerzej potraktować, bo mówiąc o utrzymaniu terenu półwyspu Westerplatte, mówimy nie tylko o utrzymaniu zieleni, ale również o utrzymaniu porządku, utrzymaniu elementów architektury, które się tam znajdują. I biorąc pod uwagę popularność tego miejsca wśród turystów, ale nie tylko, no nasze działania skupiają się na tym, żeby w tym miejscu poziom utrzymania był jak najwyższy. I myślę, że udaje nam się sprostać tym wyzwaniom. Teren utrzymujemy cały rok, właściwie w soboty, w niedzielę, w święta. Teren jest również objęty utrzymaniem zimowym, bo warto dodać, że oprócz tego okresu turystycznego, kiedy mamy, na przykład w ubiegłym roku mieliśmy 400 tysięcy osób na terenie półwyspu, oprócz właśnie tego okresu letniego, teren półwyspu Westerplatte jest popularny wśród mieszkańców Gdańska i Trójmiasta jako teren spacerowy, z uwagi na to, że ma szerokie aleje, jest dużo zieleni, mamy bliskość Zatoki Gdańskiej, mamy piękne punkty widokowe, to przyciąga, to też daje taką chyba możliwość obcowania z przyrodą i poznawania właśnie przyrody na terenie Westerplatte. Odnosząc się do Pani pytania co do ścieżki, która tam powstanie, na pewno głównym założeniem naszym jest, aby zachować jak najwięcej drzew na terenie półwyspu. Tych drzew mamy tam całkiem dużo, bo jest to ponad 4600 drzew. No i chcemy tak poprowadzić tą ścieżkę, tak prowadzić pracę na tym terenie, aby zachować jak największą ilość drzew. A mamy tam również dużo drzew, które pochodzą z okresu kurortu i sprzed okresu wojny. Natomiast rzeczywiście najwięcej gatunków już pochodzi z okresu powojennego, to jest około 4000 drzew.
Czyli będziemy mogli poznawać tą historię w takim także bardzo przyjaznym, jeśli chodzi o ekologię, o zieleń, o atmosferze. Bo to nie będzie tylko i wyłącznie taka historyczna, twarde fakty, ale także taki przyjemny spacer wręcz po tym terenie.
No myślę, że dla Muzeum Plenerowego, nie tylko dla Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, ale każdego innego muzeum plenerowego, właśnie ta zielona strona muzeum jest niezwykle ważna. Pamiętajmy o tym, że mamy silną potrzebę kontaktu z przyrodą i odpoczywamy na łonie przyrody. No tutaj miejsce jest szczególnie wyjątkowe, bo tutaj po prostu czujemy tego ducha patriotyzmu w otoczeniu pięknych drzew, które były świadkami ważnych wydarzeń na tym terenie, co myślę pobudza taką ciekawość i myślę, że też mieści się we współczesnej definicji patriotyzmu.
Na pewno bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszymi gośćmi w studiu plenerowym, które dzisiaj jest umieszczone w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, naszymi gośćmi byli kierowniczka działu prawno-administracyjnego pani Ewelina Latoszewska, kierownik działu archeologicznego Filip Kuczma i pełnomocnik dyrektora do spraw budowy wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku Wojciech Samul. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję.